izraelskim, który wyprowadził naród żydowski z niewoli egipskiej. To jest powszechna wiadomość. Ale chciałbym, żebyśmy mu się przyjrzeli właśnie w tym momencie, kiedy był dzieckiem, co się w jego życiu wydarzyło i jakoś między wierszami wyczytali, jaką rolę w jego życiu odegrali rodzice, chociaż za wiele o nich nie pisze. I wiecie, to jest taka życiowa prawda, bo ja nie chcę, żebyśmy tylko dokładnie poznali historię Mojżesza, ale żebyśmy w tej historii potrafili jakby odkryć uniwersalne prawdy, które mają znaczenie w życiu. I o rodzicach Mojżesza nie za wiele pisze w Biblii. I tak jest w życiu. Tak? Że ci rodzice może w pewnym momencie stają się gdzieś w tle, ale ich wpływ, jaki wywarli w tym okresie, w którym mogli wywrzeć, może odegrać decydującą rolę w kierunku życia dziecka. Druga księga Mojżeszowa, będziemy czytali z drugiego rozdziału. Ja 10 wersetów przeczytam, nad niektórymi się zatrzymując tylko po to, żeby coś powiedzieć w tym znaczeniu właśnie, jakie to jest uniwersalna prawda dla nas dzisiaj. I zanim będziemy czytali, to myślę, że jest bardzo ważne, żeby powiedzieć o atmosferze, w jakiej Mojżesz się urodził. Mojżesz urodził się w czasach, kiedy Żydzi albo Izrael byli w Egipcie i dzisiaj byśmy powiedzieli o nich, że to była mniejszość narodowa w Egipcie. I w pierwszym okresie ich pobytu w Egipcie dobrze im się powodziło. Dawny władca potraktował ich dobrze. Pierwszy rozdział drugiej księgi Mojżeszowej mówi o tym, że po wielu latach nastał inny władca, który miał inny stosunek do Żydów. I z różnych powodów, nie będę teraz o tym mówił, tylko ten fakt postanowił ich jakby doprowadzić do ich zagłady. A chciał doprowadzić do ich zagłady w taki sposób, że wszystkie nowonarodzone dzieci, które rodziły się w tym czasie, piastunki, czyli te, które odbierały poród, miały za zadanie po prostu zabijać. Straszna rzecz. My to sobie czytamy, tak, ale wyobraźcie sobie tą atmosferę, w jakiej ci ludzie żyli. Każde dziecko, nie piastunki, tylko bardziej akuszerki chyba, każde dziecko, miały rozkaz, każde dziecko, które narodzi się w rodzinie żydowskiej, macie zabić. My po prostu czytamy sobie te zdania, ale ta atmosfera, jaka wtedy mogła być. Wiecie, myślę, że to jest pierwsza taka uniwersalna prawda, że kiedy, widzicie, wierzymy w Boga tutaj i wierzymy też w diabła. Nie wierzymy w diabła w tym znaczeniu, że oddajemy mu cześć, ale wierzymy jakby zakładając i biorąc pod uwagę jego istnienie i jego działanie, które jest zawsze przeciwko Bogu. I to, co Bóg ustanawia, diabeł chce zniszczyć. Bóg ustanowił narody, powołał narody. Bóg ustanowił rodzinę, powołał rodzinę. Bóg jakby w swoim planie ułożył to tak, żeby ludzkość się rozwijała, żeby żyła w bojaźni Bożej, w poznaniu Boga. Natomiast diabeł, chcąc zniszczyć ludzkość, to jedną rzeczą, którą robi, to atakuje dzieci, żeby je zniszczyć. I robi to w różny sposób. Robi to w taki sposób, że chce zawładnąć ich umysłami, a inną rzeczą jest to, co powszechnie dzisiaj się nieraz mówi o tym, to jest to, żeby nie doprowadzać do ich narodzenia. I w takiej atmosferze rodzi się Mojżesz. Rodzi się w atmosferze, kiedy tak naprawdę, dlatego że pochodzi z rodziny żydowskiej, powinien zginąć. I czytamy tutaj drugi rozdział drugiej księgi Mojżeszowej w taki sposób. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, Ukrywała go przez 3 miesiące. Ukrywała go, żeby po prostu nie został zabity. Ale wiecie, kiedy czytałem to słowo, i tutaj jest to określenie, że widząc, że jest piękny, pozwólcie, że podzielę się swoją refleksją. Wszystkie nasze dzieci, a mamy ich 5, poza Szymonem, rodziły się w czasach, kiedy po porodzie tata nie mógł zobaczyć dziecka. Chodziło się pod szpital, tak? Mama wychodziła do okna i tam można było sobie pokrzyczeć, tak? Do okna. Tak? Przez szybę może udało się pokazać dziecko, nie za wiele się wiedziało. Szymon jest pierwszym dzieckiem, które mogłem zobaczyć zaraz po porodzie, z naszej 5 dzieci. No i kiedy już mogłem zobaczyć Ewę, nie musiałem stać tam na podwórku i do okna krzyczeć i przez szybkę jakoś się porozumiewać. Były normalne odwiedziny, można było wejść. Ewa mówi, to zaraz przyniosę, poproszę pielęgniarkę, żeby przynieśli Szymona. Zobaczysz, jaki piękny. Tak, i ta pielęgniarka przyniosła Szymona. I ten błysk w oczach Ewy, widzisz, jaki piękny? A ja widzę czerwona twarz, pomarszczona skóra, ta głowa tak leci, ślina leci. Tak. Dlaczego ja o tym mówię? Oczywiście wiemy, że tak jest. Ale chcę powiedzieć poprzez ten prosty przykład na coś, co jest naprawdę głęboką prawdą, że mamy widzą inaczej. A generalnie chciałbym rozszerzyć to na rodziców i że to jest jakby, i tu nie chodzi tylko o ten wygląd zewnętrzny. Rolą rodziców jest to, żeby zobaczyć w dziecku te piękno. I nie chodzi o piękno oczywiście w tym momencie fizyczne, ale chodzi o te coś wyjątkowego, co jest w dziecku. To coś, co rodzic mówi, to dziecko dla mnie jest wyjątkowe. Widzicie, rodzice patrzą subiektywnie i ja myślę, że trzeba im pozwolić na to, żeby patrzyli subiektywnie. Dlatego, że rodzice mają siłę w sytuacji, kiedy może wszyscy już mówią, z niego nic nie będzie, to rodzice widzą inaczej. Widzą tą wyjątkowość. I z powodu tej wyjątkowości są gotowi na dokonywanie czynów i na zachowanie postawy, która dla człowieka niezaangażowanego w to zupełnie wydaje się niezrozumiała. A więc rodzice Mojżesza zobaczyli coś w tym dziecku. Tutaj jest napisane, że zobaczyli, że jest piękny. Ale myślę, że tak jak mówiłem, że za tym pięknem nie tyle chodzi o jego wygląd jakby zewnętrzny, ale zauważyli, jakby to dotknęło ich serca, to dziecko jest wyjątkowe, to dziecko narodziło się ze względu na Boże plany i my musimy zrobić coś, żeby to dziecko ochronić, żeby ta cywilizacja śmierci go nie zniszczyła i nie zabiła. I dlatego chronili to dziecko. Jak to czynili? No mamy napisane, że przez 3 miesiące go ukrywali, ale później już nie mogli tego robić. Więc czytamy od 3 wiersza. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk trzciny i powlekła go żywicą i smołą i włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby wiedzieć, co się z nim stanie. I zeszła córka Faraona do tej rzeki, kiedy to dziecko tam było w koszyku, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I ta córka Faraona powiedziała coś takiego. Ulitowała się nad nim, 6 wiersz, mówiąc, jest to jedno z dzieci hebrajskich. Wtedy siostra Mojżesza, zobaczyła, co się dzieje, podchodzi do tej córki Faraona i mówi coś takiego. Czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską by ci karmiła to dziecko. I rzekła do niej córka Faraona, idź. Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka, czyli mamę Mojżesza przeprowadziła. I teraz jest ważne, żebyśmy jakby mieli ten obraz, co się dzieje. I do tej mamy Mojżesza córka Faraona mówi tak. Zabierz to dziecko i wykarmi je, a je dam ci należną zapłatę. Czyli ona myśli, że po prostu jest to jakaś kobieta, która wykarmi to dziecko i później odda z powrotem. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je. I chcę zwrócić uwagę jakby na to, co jest w 10 wierszu. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona, ta zaś miała go za syna. I nazwała go Mojżesz, mówiąc, wyciągnąłem go z wody. Na co chcę zwrócić uwagę? Czyli wygląda na to, że przez jakiś czas Mojżesz był przy swojej mamie. Mama go, tak jak sama karmiła. Specjalnie sprawdzałem, bo wiecie, co mnie dotknęło w tym 10 wierszu? To jest napisane, że gdy dziecko podrosło, to ona je przyprowadziła do córki Faraona. Nie przyniosła na rękach, ale przyprowadziła. Specjalnie sprawdzałem, jak to było kiedyś i okazuje się, że ten okres karmienia dziecka trwał kilka lat. Nie wiemy ile lat, nie chcę powiedzieć ile, ale na tyle, że to dziecko już chodziło. Że mama nie przyniosła Mojżesza, ale je przyprowadziła i oddała córce Faraona. I to był ten okres, w którym ta mama miała możliwość wywierać bezpośredni wpływ na jego serce. Widzicie, i przychodzi czas, kiedy to dziecko jest oddane. I tak jak powiedziałem na początku, mamy 5 dzieci i zauważamy, że im dziecko bardziej staje się dorosłe, tym nasze możliwości tego bezpośredniego wpływu są coraz... Odkryliście to? Tak? Że są coraz mniejsze. Kiedyś dziecko można było powiedzieć, idziemy do kościoła, a kiedy ma 18-20 lat, to już mu nie możesz tego powiedzieć. No, że możesz powiedzieć, tak? Ale czy cię posłucha, to jest inna sprawa. Czyli widzimy, że możliwość naszego wpływu jest ograniczona, dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy ten okres wpływu we właściwy sposób wykorzystali, tak jak to zrobiła mama i tata Mojżesza. I oni coś włożyli w jego serce i chcę zaraz wam pokazać na podstawie Słowa Bożego, że to, co przez te kilka lat zostało włożone w jego sercu, przychodzi czas, kiedy to po prostu zostaje obudzone i że to odegrało decydujący wpływ w życiu Mojżesza. Posłuchajcie, co my wkładamy w serce naszych dzieci w tym okresie, kiedy możemy to włożyć. To jest bardzo ważne. Widzicie, to jest bardzo ważne pytanie dla nas rodziców. Co my wkładamy w tym okresie, w którym możemy włożyć w serce dziecka, co my wkładamy? Myślę, że dla nas rodziców jest bardzo wiele ważnych rzeczy, które chcielibyśmy włożyć w serce dziecka, żeby się uczyło, żeby było dobrym człowiekiem, żeby miało dobrą pracę, żeby było wykształcone. Oczywiście te wszystkie rzeczy mają znaczenie, ale chcę wam powiedzieć, że nie ma nic ważniejszego niż to, aby włożyć w serce dziecka wiarę w Boga, zaszczepić wiarę w Boga. A możemy ją zaszczepić tylko wtedy, kiedy ją sami posiadamy. Mamy tą żywą wiarę. Widzicie, do Tymoteusza, to jest jeden z postaci, która jest w Nowym Testamencie, apostoł Paweł pisał list i napisał, że ja wspominam żywą wiarę, niebłudną wiarę twojej mamy i twojej babci, którą teraz widzę u ciebie. Czyli to, co miała mama, to, co miała babcia, w jakiś sposób zostało włożone w serce Tymoteusza i to żyło w nim. Może ożyło w pewnym momencie, ale gdzieś to było tam złożone, gdzieś to było włożone. Najważniejszą rzeczą dla nas, ludzi, nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, to jest kwestia zbawienia. Prawda? Bo kwestia zbawienia nie dotyczy tylko tego życia na ziemi, ale dotyczy naszej wieczności. I czasami my wkładamy tyle wysiłku, że dzieci miały dobrze urządzone życie tutaj. Nie mam oczywiście nic przeciwko temu. Każdy rodzic tego chce. Ale widzicie, my musimy pomyśleć dalej, musimy pomyśleć szerzej, że to życie tutaj się kończy i jest wieczne życie. Jest kwestia zbawienia. Więc jedną z najważniejszych rzeczy, którą jako rodzice musimy włożyć, powinniśmy włożyć, to jest prawda Ewangelii. Ta prawda Ewangelii, my ją sami musimy znać. My sami musimy żyć tą prawdą Ewangelii. Ta prawda Ewangelii, więc przypomnijmy sobie, na czym ona polega. Można ją w czterech prostych prawdach przedstawić. Po pierwsze, główna prawda. Ewangelia mówi o tym, jaki jest Bóg, że On istnieje. Ewangelia mówi o tym, że Bóg jest święty i że Bóg jest kochający, pełen miłości. Druga prawda Ewangelii jest taka, że człowiek jest grzeszny. I z powodu tej grzeszności jego relacja z Bogiem jest zerwana, ale ten Bóg, który jest miłością, pragnie tą relację odnowić i odbudować, żeby zbawić człowieka, żeby człowiek nie żył w potępieniu. Dlatego trzecia prawda Ewangelii jest taka, że Jezus Chrystus umarł za grzechy każdego człowieka. Że nasza wina, że nasze grzechy zostały nam odpuszczone dlatego, że na krzyżu Jezus Chrystus umarł za nas. My żyjemy w kraju, gdzie wierzymy w Jezusa Chrystusa, prawda? Tak? Ale ta nasza wiara musi być żywa, że to nie jest tylko jakiś mit, że to nie jest tylko jakaś prawda historyczna, ale potrzebujemy żywej wiary w to, że Jezus umarł za moje grzechy i dlatego, że umarł za moje grzechy, ja nie muszę być potępiony z powodu swoich grzechów, że one są mi przebaczone i oczyszczone i ja mogę właśnie mieć zbawienie, mogę żyć wiecznie. Ale czwarta prawda jest taka, że to zbawienie każdy człowiek musi osobiście przyjąć poprzez osobistą wiarę i poprzez upamiętanie się, poprzez nawrócenie się do Jezusa, poprzez uznanie Go jako Pana, poprzez odwrócenie się od swoich grzechów i poprzez wiarę w to, że ta prawda na krzyżu ma moc i jest działająca we mnie. Proste rzeczy. Proste rzeczy, które muszą być rzeczywiste i prawdziwe dla nas, po to, żebyśmy mogli je włożyć w życie naszych dzieci. Co mama Mojżesza wkładała w jego serce, nie mamy napisane. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli to. Po kilku latach go przyprowadziła i oddała córce Faraona. I kolejne miejsce, które mówi, co się działo dalej, jest z Dziejów Apostolskich. Dzieje apostolskie, jeszcze czytam tylko fragmencik, dwa wiersze, 22 i 23 wiersz, Dzieje apostolskie, 7 rozdział. To jest fragmencik też większej historii, którą opowiadał Szczepan, ale tylko te dwa wiersze, które nas jakby interesują w tym temacie, którym się zajmujemy. Czytamy tak w 22 wierszu. Kiedy on już został oddany do Egiptu, zobaczcie, wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. Co my przez to rozumiemy? Tak, wdrożono go we wszelką mądrość Egipcjan. Widzicie, Egipt wtedy był takim imperium. Dla wielu może ludzi, tak jak w naszym kraju, Egipt był takim obiektem marzeń, jak ja bym chciał wyjechać do Ameryki, tak niektórzy mówią. Tak? Może teraz już nie tyle, ale jeszcze kiedyś, za czasów komunizmu, wyjechać do Ameryki, wyjechać na ten zachód. Taki był Egipt. To była potęga, to była imperium, to było bardzo bogate, pełne przepychu, pełne bogactwa, wielkiej kultury, wielkiej sztuki. Do dzisiaj zachwycamy się piramidami, jaka to była, powiedzmy sobie, mądrość ludzka. Oczywiście też religia wielu bogów. I posłuchajcie, Mojżesz został wdrożony w to wszystko. To nie było coś takiego. Znaczy, ja nie wiem, nie znajduję odpowiedzi, czy Mojżesz miał kontakt w tym czasie ze swoimi rodzicami, czy nie. Biblia o tym nie mówi. Ale zakładam, że on był pod wpływem Egiptu. Tak mówi Biblia. Czy on wiedział, czy pamięta, że miał rodziców? Może pamiętał gdzieś tam. Ale był wdrożony w tą mądrość Egiptu. On brał udział w tych wszystkich kultach. Przecież żył na dworze Faraona. Był uznawany za syna córki Faraona. Być może był spostrzegany jako następca tronu albo po prostu jakiś władca, ważna osoba. Syn córki Faraona. Bardzo ważna postać. On musiał brać udział w tych wszystkich rzeczach, które, widzicie, gdyby jego mama widziała, to by może jej serce... Co ten Mojżesz wyprawia? Co oni zrobili z moim dzieckiem? Widzicie, kiedy patrzymy na nasze dzieci, kiedy żyją już dorosłym życiem, z różnych powodów, może widzimy to, jak są wdrażani. Powiedzmy to słowo, wdrażani w system, w mądrość, w wartości tego świata. Ale zwróćcie uwagę, następny wiersz. A więc Mojżesz tak był wdrażany i tak żył, był dzielny w słowach, jak i w czynach. Nie wiem, te słowa i czyny do czego się odnoszą, czy właśnie do tego, że był taki wdrożony do tych zwyczajów egipskich i był w tym dzielny i był mądry w tej całej mądrości egipskiej. Jakkolwiek czytamy 23 wiersz, który mówi tak, a kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić swoich synów, odwiedzić braci swoich, synów Izraela. Wiecie, kiedy czytam ten tekst, to po prostu, kiedy skończył 40 lat, coś budzi się w sercu Mojżesza. Oczywiście ja wierzę, musimy założyć, że jest ten Boży wpływ na jego życie. Ale myślę, że ten Boży wpływ po prostu dotyka tego, co przez te parę lat w jego serce włożyła jego mama, jego rodzice. Kiedy skończył 40 lat. Posłuchajcie, przez te 30 parę lat, może jego rodzice go nie widzieli, może modlili się o niego, nie wiedzieli, co się z nim dzieje, nie wiedzieli, w jaki sposób życie prowadzi, nie znali stylu jego życia, ale przychodzi taki moment, kiedy ten wpływ, który mógł być złożony w tym okresie, gdzie mamy możliwość wkładania wpływu, okazuje się zwycięski. Okazuje się zwycięski. Widzicie, 40 lat to już ktoś, kto wybiera kierunek, a może kto już wybrał kierunek dla swojego życia, a jednak dopada go. Chcę pokrzepić rodziców. Jeżeli wykorzystujemy ten okres, jaki jest nam dany przez Boga, to nie jest zmarnowany okres. To nie jest zmarnowany okres. 40 lat już jest dorosły mężczyzna. Możemy sobie powiedzieć, co ja mogę zrobić z dorosłym mężczyzną. Może nic już. Ale to, co zrobiłeś, kiedy był dzieckiem, jeżeli nie zmarnowaliśmy tego czasu, może się w nim obudzić. I to jest ta siła wpływu. To jest ta siła wpływu. Kiedy otaczamy ich modlitwą, Duch Święty ma czego dotknąć i odnieść się. A więc posłuchajcie, dlaczego o tym mówię? Bo ja wierzę, że każdy rodzic tutaj, który przynosi swoje dziecko, żebyśmy się błogosławili, pragnie dla swojego dziecka. Dobrych rzeczy w tym normalnym życiu ziemskim. Ale wierzę też, że bierzemy pod uwagę tą wartość wiecznego życia. Tą ważność i tą wartość, żeby dzieci żyły z Bogiem, żeby Jemu służyły, żeby chodziły Jego drogami, żeby żyły zgodnie z Bożym Słowem. I dla tych celów, na ten okres, jaki po prostu jest nam dany, te dzieci są nam powierzone, abyśmy wywarli wpływ i możemy ten wpływ wywrzeć. I kiedy dzisiaj chcemy modlić się o wasze dzieci, to równocześnie chcemy modlić się o każdego z was jako rodzica, abyście byli świadomi możliwości tego wpływu, żebyście też żyli, żeby ta żywa prawda wiary, Ewangelii była w was. Ponieważ to, co macie, to możemy włożyć w nasze dzieci, to możecie włożyć w nasze dzieci. Dobrze, więc ja teraz poproszę. Wiem, że jest sporo rodziców, niektórzy specjalnie przyszli nas odwiedzić po jakimś czasie, dowiedzieli się, że jest błogosławieństwo dzieci, żeby swoje dzieci przynieść. Proszę bardzo, przyjdźcie tutaj ze swoimi dziećmi. Każdy, kto chce swoje dziecko, żebyśmy modlili się o nie, żebyśmy błogosławili je. Przyjdźcie tutaj do przodu.